Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do niego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odrzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich, mówiąc, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem, jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli, to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Gdyby chcieć jednym słowem streścić dzisiejszą tak bogatą, długą liturgię słowa, to należałoby użyć słowa światło. Światło, które jest potrzebne tak roślinom, jak i zwierzętom. To dzięki niemu dostrzegamy świat, jego różnorodność i bogactwo. Bogactwo tej świątyni również. To światło, które tu jest, zwraca naszą uwagę na istotne elementy tej budowli. A światłem świata, jak słyszeliśmy przed chwilą, jest Jezus, który w dzisiejszej Ewangelii przywraca wzrok. Przywrócenie duchowego widzenia w naszym życiu dokonuje się dzięki łasce wiary. Jest więc jasne, że to Boże widzenie jest nam nie mniej konieczne do życia niż światło słońca roślinom. Dlaczego więc łaska wiary jest dzisiaj przez wielu odrzucana? Z tym pytaniem wchodzimy w dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. Liturgia Słowa precyzyjnie wskazuje przeszkody, jakie człowiek musi pokonać, aby przyjąć światło, które przynosi Jezus, udzielając łaski wiary. Na jedną z nich zwraca uwagę pierwsze dzisiejsze czytanie. Możemy ją nazwać powierzchownością patrzenia. Oto Pan wyznaczył Samuelowi zadanie namaszczenia na króla tego, którego on sam wybrał. Prorok więc najpierw ogląda defiladę kandydatów. Podobnie jest i dzisiaj. Kandydaci na ważne urzędy najpierw są przedstawiani tym, którzy mają dokonać wyboru. Dumny ojciec prezentował kolejno synów, a posłaniec Boży rozważał otrzymaną od Boga instrukcję, by nie dać się zwieść zewnętrznym walorom. Dziś byśmy powiedzieli medialnej atrakcyjności kandydatów. Prorok pozostał dociekliwy i cierpliwy. Kazał więc przywołać nawet tego, którego ojciec nie umieścił na liście kandydatów. I to właśnie on został namaszczony na króla. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Może nasze codzienne wybory wyglądają właśnie tak, a nie inaczej, właśnie dlatego, że często żyjemy i myślimy kategoriami tej ziemi. Widzimy jedynie to, co widoczne dla oczu, że zatrzymujemy się na zewnętrznej powierzchni zjawisk i z tej perspektywy oceniamy innych. Pamiętam, kiedy jeszcze uczyłem w szkole, jedna z nauczycielek języka polskiego była tu we Wrocławiu na jakimś sympozjum i po powrocie opowiadała takie zdarzenie, którego była świadkiem. Wracając z koleżanką, wsiadły do przedziału w pociągu. Do tego samego przedziału wsiadło dwóch młodych chłopaków. Glany, dżinsy, skóra, długie włosy, broda. Typowy metal. Więc już zaszufladkowały panów. Ale chcąc nie chcąc, były uczestnikiem ich rozmowy. I słyszał, jeden z nich mówi, że w końcu udało mu się kupić płytę, na którą bardzo długo polował. Nie mógł nigdzie jej dostać, dużo czasu minęło. Ale w końcu ją dostał i wyciąga z plecaka, by się pochwalić. One patrzą, a na pudełku Jan Sebastian Bach. Szok. Ale chwilę później, kiedy on dalej zafascynowany tą płytą mówi o niej, wyjmuje ją z pudełka, by pokazać koledze i zauważył na płycie maleńką ryskę. I mówi owa polonistka, w oczach pojawiły się łzy. Patrzcie, jak łatwo nam kogoś zaszufladkować. Pamiętam z własnego doświadczenia, kiedy jeszcze studiowałem psychologię na Politechnice i omawialiśmy zagadnienie stereotypów. No i pierwsze pytanie prowadzącej, co my rozumiemy przez stereotyp? No i jedna z dziewcząt z grupy, a ja wtedy nosiłem długie włosy i brodę, więc mówi, stereotyp to wtedy, kiedy na przykład widzimy człowieka właśnie, długie włosy i broda, to od razu wiemy, że to brudac śmierci, ale nie ty, nie ty. Popatrzcie, jak łatwo nam przychodzi kogoś zaszufladkować, a tylko dlatego, że patrzymy na to, co zewnętrzne. Nie znamy człowieka, a już wsadziliśmy go do odpowiedniej szufladki. Tymczasem potrzeba odwagi wejścia w głąb, a jest to możliwe jedynie dzięki wierze. Kto się na to nie zdecyduje, zatrzyma się jedynie na powierzchności. Kolejne trudności w przyjęciu Bożego światła, czyli wiary, wskazuje nam Ewangelia. Rozpoczyna ją scena, w której apostołowie, widząc ślepego od urodzenia, zadają Jezusowi ważne pytanie. Pytanie o źródło cierpienia, a więc o to, co dotyka każdego z nas. Albowiem wszyscy, jak tu jesteśmy, bez wyjątku, i wszyscy ludzie na świecie, wszyscy doświadczamy bólu, cierpienia, choć na różne sposoby. W ówczesnym judaizmie, zresztą i nadal w ortodoksyjnym mozaizmie, funkcjonuje przekonanie, że cierpienie jest karą za grzech. I to nie tylko to cierpienie spowodowane bezpośrednio, ale mające swoje źródło w winach czy grzechach wielu generacji żyjących wcześniej. W Księdze Rodzaju mamy taki fragment, gdzie czytamy, że rodzice jedli cierpkie jagody, a dzieciom zcierpły usta. Jakby autor natchniony chciał nam pokazać, że grzech przechodzi z pokolenia na pokolenie. I jak czytamy w psalmie, aż do siódmego pokolenia. Stąd owo pytanie uczniów. Kto zatem zgrzeszył? On czy jego rodzice, skoro urodził się niewidomym? Tymczasem Jezus mówi, że źródłem cierpienia wcale nie jest grzech. Cierpienie jest także po to, aby mógł się objawić Bóg. Choroba to nowy plan, to coś do przepracowania. To jest paradoksalne, ale jeśli cierpimy, jeśli dotyka nas krzyż, to jesteśmy bliżej prawdy o sobie samych, prawdy o naszym człowieczeństwie. Zauważmy także, że to Jezus pierwszy przychodzi do niewidomego i On go uzdrawia, bo to Bóg jest tym, który ma inicjatywę. Bóg pierwszy przychodzi do nas, kiedy my cierpimy. To On jest inicjatorem naszego uzdrowienia. Nad tym zagadnieniem należałoby się dłużej zastanowić. Dziś jednak zwróćmy uwagę na fakt, że dramat, którego jesteśmy świadkami, zachęca nas do szczegółowej analizy pojęcia ślepoty, która stanowi trudność w przyjęciu Bożego światła, czyli wiary. Opisane przez Jana wydarzenie pokazuje, jak wielu ludzi cierpi na ślepotę. W tym fragmencie mamy do czynienia przynajmniej z trzema formami ślepoty. Fizycznym, psychicznym i duchowym. Główny bohater niewątpliwie cierpi na ślepotę fizyczną. Jest on bierny i pasywny. Nie słychać nawet jego prośby o uleczenie. Dalej mamy jego rodziców, którzy zachowują się w sposób klasyczny. Typowa salonowa polityka, czy mówiąc dzisiejszym językiem, poprawność polityczna. Zachowują dystans, robią i mówią to, co wszyscy. Nie mają bowiem odwagi powiedzieć, że się cieszą, bo stała się rzecz niezwykła, że ich niewidomy syn zaczął widzieć. Ulegają presji faryzeuszów, bo wiedzą, że każdy, kto przyzna się do Jezusa, będzie wykluczony z synagogi. A wykluczenie ze społeczeństwa to najcięższa kara w ówczesnym judaizmie. Sparaliżowani więc lękiem, posłuszni służalczo odpowiadają faryzeuszom, że nie wiedzą, jak się to stało. Nie są w stanie uznać w Jezusie uzdrowiciela. Ich dotyka drugi rodzaj ślepoty, ślepota psychiczna. Do tej grupy możemy także zaliczyć uczniów, którzy widzą i obserwują, co się dzieje, ale ich oczy są jakby na uwięzi. Mamy także sąsiadów ślepca, którzy dopytują, wypytują, a nadmierna ciekawość nie daje im czasu na myślenie. Jest wreszcie tłum, któremu tanie emocje i żądza cudów odbierają możliwość odkrycia głębszego poziomu. I wreszcie mamy zaślepionych faryzeuszów, którzy nie dopuszczają myśli, że Mesjasz może pochodzić z Nazaretu. Ich trudność w przyjęciu Bożego światła, czyli wiary, możemy określić jako pewność swoich przekonań. Serca faryzeuszów były bowiem tak zatwardziałe, że nic i nikt nie był w stanie ich przekonać. Wyrzucili więc uzdrowionego człowieka, wiedząc, że ma rację, ale będąc zbyt dumnymi i zapatrzonymi w siebie, by ją mu przyznać. Uznając bowiem cudowne uzdrowienie, musieliby równocześnie uznać boskie posłannictwo Jezusa, a nie chcąc tego uczynić, dla obrony swojego stanowiska usiłują zanegować cud. Oni są pogrążeni w trzecim rodzaju ślepoty, ślepoty duchowej, a ona jest najgorsza, bo wynika z pychy, polegającej na tym, że pokładamy ufność w samych sobie, we własnych zdolnościach. Uważamy się za samowystarczalnych. Brak nam prawdy o nas samych i nie oczekujemy Jezusa, który jako światło świata chce dzisiaj do nas przyjść i każdego z nas uzdrowić, aby wyprowadzić nas z każdego rodzaju ślepoty. Przywrócenie wzroku niewidomemu opisane przez Jana jest jak kamień, który może być albo fundamentem naszej wiary, albo skałą duchowego rozbicia. To nie ja jestem najważniejszy. Prawdziwe światło mogę jedynie przyjąć z zewnątrz. Ważne, żebym pozwolił Bogu oświecać się i otwierać sobie oczy. A im więcej przyjmę tego światła, tym więcej będę widział i rozumiał. I tym samym ja stanę się światłem dla innych. To niełatwe w świecie pełnym sztucznego światła, reflektorów, lamp, ekranów telewizyjnych o wysokiej rozdzielczości. Niełatwe to w świecie, który podlega prawom PR-u, który często ma za zadanie zasłaniać prawdę. Niełatwo w takim świecie być Bożym światłem, ale tym bardziej trzeba. Trzeba strzec prawości, sprawiedliwości i prawdy, zauważać i propagować te postawy i zachowania, które zbliżają nas do Pana Boga. Zapytajmy więc dziś samych siebie, jaki użytek robimy z otrzymanego światła wiary. Tego światła mamy coraz więcej nabywać przez lekturę Pisma Świętego, przez czytanie katechizmu Kościoła katolickiego, przez niedzielną Eucharystię, przez prywatną modlitwę, sakramenty, przez codzienne uczynki miłości wobec bliźniego. Niech ten wielki post będzie dla nas czasem głębszej refleksji nad tym, co widzimy. Tym bardziej, że w tym czasie, jak co roku, wiele ataków na nas, na Kościół, na to, co święte. Słowa Chrystusa: przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi, niech przymuszą nas do większej gorliwości w naśladowaniu boskiego uzdrowiciela. Radujmy się, że żyjemy i wierzymy w przestrzeni Kościoła, który prowadzi nas do źródła światła. A Duch Święty niech nam da przejrzenie. Amen.